tytuł tygodnia. Wojciech Wójcik. Trzecia szansa. Wydawnictwo Zysk i Spółka.
Karolina Nowak jest moją nową bohaterką. W poprzednich moich dwóch książkach występowała Agnieszka Jamrus. Może nie tyle jej przeciwieństwem, ale jest zupełnie inna. Tamta bohaterka była początkującą policjantką, która tak naprawdę dopiero uczyła się tej pracy. Natomiast Karolina Nowak jest funkcjonariuszem przeniesionym z małego komisariatu na Warmii i Mazurach do Warszawy. Względy prywatne zadecydowały o tym, że przeniosła się właśnie tutaj. Natomiast jest funkcjonariuszem doświadczonym, dobrze się odnajduje w takiej pracy na pierwszej linii. Jest dziewczyną twardą, której nie zawsze w życiu wiodło się tak, jak wieść się powinno. Natomiast jest też osobą pozbawioną, w przeciwieństwie do wielu innych bohaterek, kryminałów, nałogów. Nie jest alkoholiczką, nie jest lekomanką, więc pod tym względem starałem się, żeby była po prostu twardą, ale normalną dziewczyną, która cały czas się rozwija, ale która już tak warsztatowo jest na takim poziomie już dosyć wysokim. Jeżeli chodzi o Karolinę, to nie czerpałem z konkretnej postaci. Natomiast mam oczywiście sporo znajomych i zwykle jak konstruuję postacie, to staram się pewne cechy takie rzeczywiste czerpać od osób, które znam, żeby taka postać była jak najbardziej wiarygodna. Natomiast Karolina jest zlepkiem kilku postaci. To nie jest tak, że ona ma gdzieś jakiegoś swojego odpowiednika, który rzeczywiście w tej mazowieckiej policji działa.
Tytuł tygodnia. Czyta Agnieszka Różańska.
Karolina czuła się niczym uczennica wyrwana do tablicy. Paradoks tej sytuacji polegał na tym, że przyszła tu z własnej woli i sama zaczęła rozmowę o człowieku, którego znali jako Bernarda Potockiego. Człowieku, w którego życiorysie nie było jednego prawdziwego słowa. Gdy się nad tym zastanawiam, panie prokuratorze, widzę tylko jedno wytłumaczenie. Ten Potocki nie był tym, za kogo się podawał. Przybrał fałszywą tożsamość, jak w jakimś cholernym filmie szpiegowskim. Przedłużające się śledztwo w sprawie zabójstw na cmentarzach sprawiło, że prokurator Ciemelęcki wyglądał jak żywy trup. Białka oczu pokrywała mu siatka czerwonych żyłek, a skóra przywodziła na myśl wysuszony pergamin. W ciągu ostatnich dni rzadko się uśmiechał, ale teraz na moment wytrzeszczył zęby i w okamgnieniu odmłodniał, przynajmniej o 10 lat. Pani się dziwi, pani Karolino? W tamtych czasach, zaraz po wojnie, takie zachowania były na porządku dziennym. Dzięki nowej tożsamości ludzie uciekali od starych problemów. Był nawet dekret, który to ułatwiał. Dekret o zmianie i ustalaniu imion i nazwisk. Ciemielecki drgnął i przeniósł wzrok na Krzyśka, który odezwał się po raz pierwszy od chwili, gdy kwadrans temu weszli do gabinetu. Proszę, to dla pana, powiedział, wręczając mu postanowienie o powołaniu na specjalistę, na którym przed chwilą złożył swój podpis. To właśnie ten dokument był powodem ich wizyty w budynku prokuratury. Karolina doskonale znała jego treść. Sama ją wytworzyła. Mam mieszane uczucia w tym, że ktoś postanowił zmienić w tamtych czasach nazwisko. Nie byłoby nic nienaturalnego, ale zdusił w popielniczce papierosa, po czym mówił dalej. Ale przy tym Potockim jest pewien haczyk. Skoro zapoznał się pan z tym dekretem, to wie pan, o czym mówię, prawda? Jeśli Krzysiek zdał sobie sprawę, że prokurator poddaje go testowi, to nie dał tego po sobie poznać. Dekret zabraniał zmiany na nazwisko historyczne albo zasłużone na polu kultury, polityki i tak dalej. Nazwisko Potocki z pewnością łapie się do tych kategorii. Tak więc decyzja w jego sprawie została wydana z naruszeniem przepisu. Żona pracowała w Urzędzie Stanu Cywilnego, wtrąciła Karolina, ale Krzysiek nie poszedł tym tropem. Bardziej interesujący wydaje się powód, dla którego wybrał takie nazwisko. Robił przecież karierę w administracji komunistycznej. Arystokratyczne nazwisko musiało mu zawadzać. Jemu, a także żonie. Mam informacje, kiedy wzięli ślub? Pytanie Ciemielęckiego było logiczne. Skoro mężczyzna, którego znali jako Bernarda Potockiego, wybrał nową tożsamość, to podobną drogę musiała przejść jego żona, chyba że wzięli ślub później, gdy nosił już nazwisko Potocki. Spróbuję to ustalić. Krzysiek pochylił się nad telefonem, a Ciemieleński znów odwrócił głowę w kierunku Karoliny. Chwilami mam wrażenie, że ta pani koncepcja, według której zabójcy należy szukać w przeszłości ofiar i ich rodzin, to strata czasu. Ale 40 lat w zawodzie nauczyło mnie, że życie pisze różne scenariusze. Uważam jednak, że za dużo energii poświęca pani rodzinie Janiny Potockiej. W końcu to Kądzielewski zginął pierwszy. A skoro o nim mowa, to no niech pani pokaże tę książkę. Podała mu słowniczek żargonu wojskowego autorstwa Mariana Kądzielewskiego, a on przez dłuższą chwilę wodził wzrokiem po dedykacji. Czy Kądzielewski miał powody, by interesować się wojskiem? Jeśli tak, to jego współpracownicy nic o tym nie wiedzą. Podobno nie pełnił służby wojskowej. Ciemieleński potarł w zamyśleniu swój wylewający się z koszuli karka, potem nachybił, trafił, otworzył broszurę i przez chwilę studiował jedną ze stron. Gdy podniósł głowę, na twarzy błąkał mu się uśmiech. Coś zabawnego? Tak, potwierdził, ale nie nadaje się do cytowania. Wie pani, nad czym się zastanawiam? W jaki sposób ktoś, kto nie miał kontaktu z wojskiem, mógł stworzyć takie opracowanie? To niemożliwe, prawda? A zatem pewnie prowadził jakieś badania. Tak, a skoro tak, to musiał tam kogoś znać, kogoś z wojska. Nie uważa pani, że warto pójść tym tropem? Jeśli zabójca jest strzelcem wyborowym, to prawdopodobnie szkolił się w wojsku. Prawdopodobnie tak, zgodziła się Karolina. Ma pani pomysł, w jaki sposób sprawdzić, kto był tym wojskowym informatorem Kądzielewskiego? Instynkt podpowiedział jej, by nie obiecywała gruszek na wierzbie. Ciemieleński cenił sobie szczerość. Potrząsnęła głową.
Tytuł tygodnia.